Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i także słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat dzisiaj zapowiadany. Polityka bezpieczeństwa państwa polskiego. Nasi goście bardzo serdecznie witamy. Pan poseł Jarosław Sellin.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Pan poseł Jarosław Zieliński.
Serdecznie witam, szczęść Boże.
Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, ale na początku może naszej rozmowy, zanim będziemy temat podejmować, może kilka słów o sobie dla przypomnienia. No, pana posła oczywiście znamy, ale tak ile lat już w polityce?
No, posłem jestem od 9 lat, ale wcześniej pełniłem dosyć ciekawe funkcje publiczne. 6 lat w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Między innymi wtedy dosyć często występowałem na antenie Radia Maryja, bo było sporo spraw, które warto było z tej przestrzeni medialnej omawiać. Przedtem byłem, jeszcze wcześniej byłem rzecznikiem prasowym rządu AWS-u. A wcześniej też byłem dziennikarzem, zarówno telewizyjnym, jak i prasowym, także miałem okazję, tak jak ojciec Janusz, dzisiaj prowadzić rozmowy polityczne z politykami.
Dorobek ciekawy. Pan poseł Jarosław, także Zieliński.
Tak, jesienią obchodziłem 10-lecie pracy poselskiej. Byłem kuratorem oświaty, jestem nauczycielem z wykształcenia, z zawodu. W rządzie Prawa i Sprawiedliwości pełniłem funkcję wiceministra edukacji i nauki. To był wtedy wspólny, duży resort, potem rozdzielony na dwie części, edukacji narodowej oraz nauki szkolnictwa wyższego, a następnie wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. W Sejmie zajmuję się w ostatnich latach sprawami bezpieczeństwa głównie. Jestem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Byłem także burmistrzem miasta stołecznego Warszawy w czasie, kiedy prezydentem stolicy był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński.
Panowie, temat polityka bezpieczeństwa państwa polskiego, nie ukrywam, że do tego tematu zaprosiliśmy państwa, panów, w kontekście też wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wiemy, że panowie kandydują. No i są tam potrzebni ludzie, którzy będą też wiedzieć, jak ta polityka powinna wyglądać, prawda, reprezentując nas tam, jeżeli to się uda. Więc jaka to jest lista, panie pośle?
Ja kandyduję z Pomorza, czyli z mojej małej ojczyzny. I z listy Prawa i Sprawiedliwości, z pozycji numer 6. Zdecydowałem się na to dlatego, że w Sejmie pracuję od kilku lat w Komisji Spraw Zagranicznych i w Komisji do Spraw Unii Europejskiej właśnie, najbardziej pracowitej komisji sejmowej, nawiasem mówiąc, bo tam trzeba bardzo dużo dokumentów analizować, które z Brukseli czy Strasburga przychodzą, i postanowiłem to doświadczenie spróbować wykorzystać dla dobra Polski właśnie tam.
No, mówimy na początku właśnie, żeby też dopełnić tutaj przedstawienie naszych kandydatów, naszych gości, którzy są kandydatami, pan Jarosław Zieliński.
Ja jestem posłem z województwa podlaskiego, ale do Europarlamentu to jest wspólny okręg numer 3 z warmińsko-mazurskim województwem, czyli podlaskie i warmińsko-mazurskie razem. Jestem usytuowany na zaszczytnym ostatnim miejscu, czyli 10 na liście. O takie miejsce zresztą sam poprosiłem i chciałbym przyczynić się do tego, aby Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, bo myślę, że to są wybory z wielu względów ważne. Ważne dlatego, że chcemy mieć silną reprezentację w Parlamencie Europejskim i walczyć o polskie sprawy, a także ważne dlatego, żebyśmy rozpoczęli ten czwórskok, tak niektórzy nazywają, czy czwórbój, mówiąc językiem sportowym, w walce o zwycięstwo w wyborach w Polsce, w wyborach parlamentarnych za półtora roku, a po drodze są wybory samorządowe i wybory na prezydenta Rzeczypospolitej, bo w Polsce potrzebne są bardzo głębokie, bardzo istotne zmiany. Traktujemy to wspólne dzieło, te wybory i kolejne wybory jako wysiłek dla ratowania Polski, bo przecież tak naprawdę trzeba w tych kategoriach dzisiaj rozmawiać.
No i tak mówiąc trochę medialnie, żeby została przerwana ta zła passa, prawda, jak to niektórzy mówią, że ileś tam już lat trwająca, że te przegrane wybory wreszcie się skończą może tymi wygranymi.
Ale ja też zawsze polemizuję z tą tezą o przegranych wyborach, bo wiele ugrupowań marzy o tym, żeby zdobywać poparcie w granicach 30% albo nawet powyżej 30%. Rzeczywiście niestety okazywało się, że Platforma Obywatelska zdobywała jeszcze więcej i dlatego je przegrywaliśmy, ale jednak utrzymujemy bardzo solidne poparcie polityczne wśród Polaków.
O bycie liderem po prostu.
No tak, o bycie liderem, o przejęcie władzy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że wreszcie na to szansa jest.
Wracamy do tematu, jeśli można, tak?
Czy pan jeśli można jeszcze tylko uzupełnić, to tak bym powiedział, że rzeczywiście w Europie, nie tylko w Polsce, to jest coś bardzo wyjątkowego, że jest ugrupowanie prawicowe, Prawo i Sprawiedliwość, które utrzymuje mimo tak straszliwych ataków ze strony wielu środowisk, ze strony środowisk rządowych dzisiaj, prorządowych, mediów prorządowych, tych mainstreamowych, utrzymuje poparcie ponad 30%, a jestem przekonany, że w wyborach parlamentarnych mamy szansę na ponad 40%. Będziemy czynić wszystko, żeby tak się stało i prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie.
A teraz wracamy do tematu. Polityka bezpieczeństwa państwa polskiego. Jak panowie tą politykę oceniają? Jak ona jest prowadzona? Czy ona istnieje? Jaki jest jej stan?
Może zacząłbym od tego, że to, że jesteśmy w najważniejszych strukturach Zachodu od 15 lat, bo akurat mamy okrągłą rocznicę, od 15 lat w Pakcie Północnoatlantyckim, czyli w NATO, i od 10 lat w Unii Europejskiej, to oczywiście stwarza pozory bezpiecznej sytuacji. Ale doskonale wiemy, że nikt nam nie pomoże, jeżeli nie będziemy w stanie sobie sami przede wszystkim pomóc, jeżeli nie będziemy w stanie sami wypracować takiej siły, żeby ewentualnego agresora odstraszać. Nie można polegać tylko i wyłącznie na obietnicach czy zobowiązaniach zewnętrznych. Trzeba mieć też po prostu siłę wewnętrzną. Nasz prezes, premier Jarosław Kaczyński, ostatnio na jednym ze spotkań w Polsce powiedział, że na przykład musimy mieć taką armię, żeby ktoś, kto pokusi się o zaatakowanie nas, żeby wiedział, że to będzie prawdziwa wojna, a nie tylko no, jakieś manewry, które się szybko skończą, że to będzie prawdziwa, realna wojna. I tutaj musimy zrobić bardzo wiele, ponieważ w ostatnich 7 latach bardzo wiele obszarów ze sfery bezpieczeństwa państwa strasznie zaniedbano. Mówię oczywiście o rządach Platformy Obywatelskiej i prezydentury Bronisława Komorowskiego. Przede wszystkim uznano, że Polska nie musi zbyt ambitnej polityki podmiotowej zagranicznej prowadzić. Proszę zwrócić uwagę, że mentor obecnego rządu, profesor Władysław Bartoszewski, powiedział, że Polska jest brzydką panną bez posagu i tak się powinna zachowywać. Z tego ukuto, z tego pełnego kompleksów sloganów...
Czyli taki kopciuszek.
Tak, pełnego kompleksów i niewiary w samych siebie sloganu ukuto wręcz doktrynę polityczną. Ta doktryna brzmi następująco. Płyńmy w głównym nurcie. Płyńmy w polityce zagranicznej w głównym nurcie. W ogóle nie twórzmy własnego nurtu. To jest straszliwy błąd, dlatego że wiadomo, że ten nurt ktoś tworzy, że ten nurt ktoś wyznacza, że my tą swoją łódkę tylko doczepiamy i idziemy za kimś. Można nawet wprost definiować, kto to jest. W ostatnich latach coraz częściej się mówi, że to są Niemcy na przykład, jeśli chodzi o Europę, o Unię Europejską. Oni wyznaczają główny nurt, a my tylko się dopasowujemy. Tymczasem wiele interesów jest odmiennych. Naszych i niemieckich i w związku z tym trzeba tworzyć własną podmiotową politykę zagraniczną.
Sama obecność w strukturach międzynarodowych nie daje pełni bezpieczeństwa. Owszem, to jest bardzo ważne, zwłaszcza nasza obecność w NATO, bo jeżeli chodzi o Unię Europejską, to jest organizacja międzynarodowa o innym charakterze niż obronny. Przecież to jest wspólnota państw, związek państw, który ma swoje cele zdefiniowane raczej na innych polach bardziej niż na polu bezpieczeństwa. Chociaż o innych rodzajach bezpieczeństwa też można mówić, no choćby o bezpieczeństwie gospodarczym, energetycznym, ale NATO jest takim sojuszem wojskowym przecież i nasza obecność w NATO jest bardzo ważna, ale sama w sobie nie wystarcza. Podawano ostatnio najróżniejsze parametry, które warto rozważać, niezależnie od tego, czy one są w pełni prawdziwe, czy trochę bardziej pesymistyczne, czy trochę bardziej optymistyczne, ale faktem jest, że my musimy mieć silną własną armię, która wnosi coś istotnego do NATO, do wspólnego bezpieczeństwa tego obszaru, a gwarantuje nasze bezpieczeństwo w pierwszej kolejności. Mówiono ostatnio, i to generał, który przecież nie jest generałem z naszego rządu, tylko niedawnym wiceministrem obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, myślę o generale Skrzypczaku, który powiedział, że armia rosyjska w razie inwazji potrzebowałaby 3 dni na dojście do Warszawy. Ja nie wiem, czy 3 dni, czy trochę więcej, czy trochę mniej, ale faktem jest, że polska armia dzisiaj jest bardzo słaba, wbrew zaklęciom rządu Donalda Tuska. Ja myślę, że nie jest zdolna do obrony kraju, zwłaszcza takim oto fakcie, że nie mamy także obrony terytorialnej, nie mamy obrony cywilnej, ochrony ludności. pobór powszechny do wojska został zniesiony, ale armii zawodowej do końca przecież nie zbudowano. My mamy najmniejszą armię spośród tych armii, które miała Polska w okresie niepodległości od wielu lat. Przypomnę, że w okresie, kiedy Stalin Polskę rozbroił, po II wojnie światowej mieliśmy jeszcze, wprawdzie to było ludowe wojsko polskie, no ale jakieś wojsko polskie, prawda? Mieliśmy około 150 tysięcy żołnierzy. W tej chwili mamy mniej niż 100, a znawcy wojskowości twierdzą, że zdolnych do działań liniowych mamy 30-35 tysięcy żołnierzy. To jest bardzo słaba armia. I teraz jest pewien mit, który jest wmawiany od 20 lat Polakom, takie przekonanie bardzo nieprawdziwe, że to nie siła armii powoduje, czy daje bezpieczeństwo, tylko właśnie sojusze, to, że liczymy na silniejszych, że sami tak nie jesteśmy w stanie przed dużymi sąsiadami w razie agresji się obronić. No ale w ramach tego, co zrobiono? Dokonano przecież dyslokacji i likwidacji jednostek wojskowych na wschodzie naszego terytorium Rzeczypospolitej. Samo rozlokowanie wojsk w Polsce dzisiaj wskazuje na to, że nie zmieniła się jak gdyby w praktyce jeszcze sytuacja z czasu istnienia Układu Warszawskiego, gdzie definiowano wroga na zachodzie, prawda, a nie na wschodzie. Można dużo o tym mówić,
ale... To jest to ciekawe, panowie posłowie, że Rosja o tym wie, prawda, Rosja o tym wie. To nie są jakieś rzeczy, które dzisiaj mówimy po raz pierwszy, tylko pan Putin czy Putin zdaje sobie sprawę i wie o naszym stanie
obronności. Żeby skończyć myśl, tylko już jednym zdaniem. Otóż... I tak usypiano Polaków przez wiele lat, przez te 20 lat prawie. Dopiero sytuacja na Ukrainie i imperialne działania rosyjskie w takiej postaci, jakie znamy z ostatnich tygodni, miesięcy, budzą nas wszystkich, budzą Polaków, budzą też w jakimś sensie polski obecny rząd, ale ja mam wrażenie, że to przebudzenie jest mimo wszystko dość mocno upozorowane.
No zmiana języka niesamowita. Przypomnijmy, że tak się to mówi, ale że premier Tusk czy prezydent zaczęli mówić językiem, argumentami pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, czy w ogóle Prawa i Sprawiedliwości w tym temacie.
Tak, ale nie możemy zapominać, że przesterowano polską politykę zagraniczną, jeśli chodzi o kierunek wschodni, od początku rządu Donalda Tuska. I to było przesterowanie, które nie występowało w żadnym rządzie wcześniejszym. Nawet w rządach SLD-owskich. To znaczy uznano od razu na początku, w 2007 roku, że głównym partnerem na wschodzie będzie Rosja, jak powiedział Donald Tusk w swoim pierwszym exposé. Rosja taka, jaką ona jest. Czyli z tymi KGB-owcami na czele, z tą elitą polityczną.
Czyli nie będziemy Rosji wcale tutaj poprawiać.
Tak, po prostu taka, jaką ona jest. Pierwsza wizyta zagraniczna. Te wymiary symboliczne też są bardzo ważne, bo każdy je czyta. W innych stolicach też one są
wizyta
czytane.
Premiera Polski.
Pierwsza wizyta premiera Polski na wschodzie była w Moskwie. Dotąd każdy premier czy prezydent Polski nowy odwiedzał najpierw Kijów albo Wilno, a nie Moskwę. Pierwszy gość zagraniczny premiera Donalda Tuska, którego przyjął w swoim gabinecie w kancelarii premiera, to był ambasador rosyjski. Takie symbole się czyta i właściwie je odczytano w Kijowie, w Wilnie, w Tbilisi i w krajach, gdzie powinniśmy prowadzić i my jako Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Lech Kaczyński prowadziliśmy ambitną politykę. A dlaczego ją prowadziliśmy? Dlatego, że jedynym państwem rewizjonistycznym, i teraz to widzimy na naszych oczach właśnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, rewizjonistycznym w Europie jest Rosja. I mówi o tym wprost od lat we swoich oficjalnych doktrynach politycznych. Mówi, że porządek światowy, europejski również, wytworzony po 1991 roku jej się nie podoba. Ona chce go zmienić. I chce przywrócić dawne granice, chce odbudować imperium. Mówi to wprost. I mówi wprost również, że głównym wrogiem Rosji jest NATO, a więc również my.
No tak, jak członek.
Więc to była straszna naiwność, to mówienie o resecie, o odbudowywaniu partnerskich stosunków, dlatego że było wiadomo z oficjalnych nawet dokumentów rosyjskich, że Rosjanie takie rzeczy będą wykorzystywać na rzecz realizacji planu własnego. A tym planem własnym jest odbudowa imperium. Najlepiej w takiej przestrzeni geopolitycznej, w jakim był kiedyś Związek Sowiecki. I to się właśnie zaczęło na naszych oczach. Rozbiory Ukrainy. Tak naprawdę to, co się wydarzyło na Krymie i to, co się dzieje teraz na wschodzie Ukrainy, można nazwać rozbiorami państwa. Tak? To jest termin, który powinien szczególnie być rozumiany przez Polaków.
Ale właśnie, panie pośle, mówię do pana posła Jarosława Zielińskiego. Niektórzy komentatorzy mówią też o Ukrainie, że też musimy bardzo bacznie obserwować, co tam się dzieje, bo Ukraina nie jest jednoznaczna jako no, teraz państwo przechodzące przez te różne zmiany. Jeżeli tam się dojdzie do głosu skrajna prawica, również może Polska być, może nie w takim niebezpieczeństwie jak przed Rosją, ale w pewnych kłopotliwych sytuacjach.
Niewątpliwie jest to ważny aspekt, ale dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Ukraina była państwem należącym do struktur zachodnich. To leży w interesie Polski, żeby na wschodzie był sąsiad, który należy do tych samych struktur bezpieczeństwa czy gospodarczych, co Polska. Myślimy tutaj o NATO i Unii Europejskiej. Mhm. Bo ten sąsiad pozostający pod wpływami Rosji, której cele polityczne nie zmieniają się od wieków, to są cele imperialne, to dla Polski wielka groźba. I oczywiście, że trzeba te elementy dostrzegać, te wewnętrzne elementy, ten układ sił na Ukrainie i wspierać na możliwe sposoby. To wszystko, co jest cywilizowane, co jest demokratyczne, co jest otwarte na sąsiadów i świat zewnętrzny. Ale myślę, że dzisiaj takie mam wrażenie, obserwując to wszystko, choć oczywiście może to jest jeszcze za wcześnie wyrokować, ale że te pierwiastki nacjonalistyczne na Ukrainie trochę jednak zeszły na plan dalszy, że one trochę zostały osłabione. My jako Prawo i Sprawiedliwość widzimy ten problem, nawet w uchwale naszego gremium kierowniczego, najwyższego gremium pomiędzy kongresami, czyli Rady Politycznej, mówiąc o Ukrainie, powiedzieliśmy o tym, że wspieramy dążenia Ukrainy na zachód, mówiąc najbardziej na skróty.
Ale tej Ukrainy demokratycznej.
Ale jednocześnie właśnie zwracamy uwagę na te pierwiastki, które mogą być dla samej Ukrainy i dla sąsiadów, dla Polski groźne, czyli pierwiastki nacjonalistyczne. Ale my nie możemy inaczej się zachowywać wobec Ukrainy, niż zachowujemy w tym czasie, kiedy jest wielkie zagrożenie dezintegracji jej terytorium i tak naprawdę zagrożenie jej niepodległości. Dlatego mimo, że straciliśmy na sondażach, czy w sondażach trochę, to jako, myślę tu o Prawie i Sprawiedliwości, jako partii opozycyjnej, która za politykę rządu nie odpowiada, ale wspierać powinna takie działania, które mają sens i krytykować, jakoś stymulować, przynajmniej usiłować stymulowania tych działań, które sensu nie mają.
Czyli jaka ta polityka bezpieczeństwa? Bo słuchają nas słuchacze, widzowie. Załóżmy, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, rządzi Polską. Jakie to będą kierunki? Jaką stronę? Czy
przede wszystkim musimy uznać za Lechem Kaczyńskim również, że najważniejszy kierunek, najwięcej ambicji powinniśmy włożyć właśnie w tą politykę wschodnią. Lech Kaczyński mówił, że to na wschodzie...
To jagiellońska taka koncepcja.
Tak, można to tak nazwać, choć on akurat nie lubił tego pojęcia. Mówił, że to jest jego polityka południowo-wschodnia po prostu. Ale publicyści tak to nazywają.
Tak to nazwali, i
tak zostało. Niech tak zostanie na użytek właśnie publicystyczny. Ale dlaczego to jest ważne? On po prostu zadawał znakomicie w swojej prostocie pytanie. Dla kogo jest w ogóle ważne, że istnieje niepodległe państwo polskie? Proszę zwrócić uwagę, że takie narody jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania... uważają, że najpiękniejsze lata ich istnienia jako państw to był na przykład XIX wiek, kiedy Polski nie było. Dobrze im było.
Bez Polski.
Całkiem dobrze bez Polski jako państwa. Natomiast kraje, które leżą na wschód od nas, między nami a Rosją, wiedzą doskonale, że jak nie będzie niepodległej Polski, to ich też nie będzie. Więc najważniejsze, jeśli się zastanawiamy, dla kogo jest ważne, że Polska istnieje jako niepodległe państwo, to właśnie dla nich. I vice versa można pomyśleć, że jak ich niepodległość zniknie, na przykład Ukrainy, to również jest dla nas zagrożenie, że my będziemy kolejni w kolejce i nasza niepodległość też jest zagrożona. Jeszcze wracając trochę do poprzedniego wątku, o który ojciec Janusz zapytał, tej Ukrainy. Proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy najbardziej wiarygodnym ugrupowaniem politycznym w tej sprawie. Że to my, zaledwie pół roku temu, kiedy była okrągła rocznica mordów na Wołyniu, to my forsowaliśmy w Sejmie uchwałę, w której miało się znaleźć pojęcie ludobójstwo. A wszystkie inne ugrupowania w Sejmie były przeciw. Bo my uważamy, że Ukrainę niepodległą, patriotyczną trzeba wspierać, trzeba pilnować, żeby to państwo niepodległe nie upadło, ale chcemy z nimi prowadzić uczciwy dialog w prawdzie.
I też ten historyczny.
I jeszcze proszę zwrócić uwagę na to, ja tak zawsze ludziom odpowiadam, jak są zaniepokojeni niektórymi...
To tam pan prezes był na tą... Tam się wspiął na tą mównicę wtedy, czy tak, było potrzebne, czy to było niepotrzebne.
Nie, bo ważne jest jeszcze jedno. My mamy rachunki krzywd do wyjaśnienia z Ukraińcami. Wynikające właśnie z historii UPA, z rzezi wołyńskiej. Tylko proszę zwrócić uwagę, że my sobie niczego nie powyjaśniamy, jeżeli nie będzie niepodległego państwa ukraińskiego. Wtedy ktoś inny będzie po prostu nas dzielił i nami rządził. Tylko niepodległe państwo ukraińskie może w przyszłości doprowadzić do tego, że my się w sprawach historycznych i wyjaśnień, różnych przeprosin, uznania win dogadamy.
A czy panowie się zgadzają z myślą, bo przyniosłem tu książkę świetnego historyka już nieżyjącego, pana Pawła Wieczorkiewicza, który mówił w wywiadzie, że w Tbilisi właśnie wtedy, w tym sławnym czasie,
w 2008
roku, była także broniona granica Polski.
Oczywiście, że tak. To jest takie symboliczne ujęcie, ale bardzo oddające istotę rzeczy.
A pamiętacie panowie komentarze wtedy, prawda? Na tego faktu, tak, bo tej decyzji prezydenta Polski.
Tak jak powiedziałem, cele rosyjskiej polityki są niezmienne od wieków. I czy to jest kwestia Gruzji, czy to jest kwestia krajów bałtyckich, czy Ukrainy, czy być może niestety Polski, to jest to samo. To jest tylko tak, że Rosja stawia takie kroki, jakie w danym momencie postawić może. Na jakie sobie może pozwolić, bo świat zewnętrzny, powiedzmy, tak reaguje, że ona sobie właśnie na to pozwolić może. Tu nawiasem mówiąc dotykamy innego problemu bardzo istotnego, czyli reakcji świata Zachodu. Bardzo spóźnionej i bardzo łagodnej tak naprawdę. I Putin to dobrze wie. Putin rozpoznaje świetnie Zachód, NATO, Stany Zjednoczone. Te reakcje są spóźnione i są słabe. I dlatego mamy sytuację taką na Ukrainie, z jaką mamy do czynienia. Gdyby Putin wiedział, że reakcja będzie mocniejsza, na pewno by się zastanowił głębiej nad takimi posunięciami. Ale oczywiście wtedy świętej pamięci profesor Lech Kaczyński jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zrobił bardzo dużo dla bezpieczeństwa całego regionu, właśnie reagując w ten sposób, wyjeżdżając tam, wzywając innych prezydentów. To dało coś, prawda? Rosjanie zresztą tego prawdopodobnie nie zapomnieli do końca naszemu prezydentowi. Bardzo wdzięczni są Gruzini. Tam jest szacunek ogromny dla tego dzieła prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rosjanie natomiast uznali, że stanął prezydent Polski na ich drodze, na drodze ich celów politycznych, militarnych.
Ale to była chyba lekcja, bardzo też konkretna lekcja dla naszych teraz przywódców. Jak rozmawiać, czy jak nie rozmawiać z Rosją?
Nie wyciągnęli wniosków, czcigodny ojcze, nie wyciągnęli nasi obecni przywódcy z tego wniosków, nie wyciągnęli. Przepraszam, że jeszcze trochę pociągnę ten wątek, ale właśnie, bo wspomniałem przed tym o tym, że to są pozorne działania ze strony rządu Donalda Tuska, bo nawet kiedyś padło takie pytanie, ile jest, i to w mediach się pojawiło, ile jest świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tusku dzisiaj odnośnie jego jakby, czy w sprawie działań wobec Ukrainy i Rosji. Moja odpowiedź jest taka, nie ma nic. Tak naprawdę nie ma nic. To są pozory, to jest frazeologia, to są gesty, obliczone zresztą bardziej na słupki poparcia i na PR. Natomiast efektów konkretnych nie ma. Tak naprawdę polityka Donalda Tuska nie zmieniła się wobec Rosji, czego dowodem jest choćby kwestia związana z badaniem katastrofy smoleńskiej. Stosunek do Rosji w tej sprawie przecież, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, nie uległ zmianie.
Rzeczywiście na Rosję trzeba po prostu patrzeć realistycznie i nasze środowisko było zawsze w tym mocne i świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński również. Te słynne słowa, które się przypomina właśnie sprzed 6 lat wygłoszone w Tbilisi, że teraz Gruzja, potem Republiki Bałtyckie, potem Ukraina, a potem może przyjdzie czas na nasz kraj. Wszyscy teraz przypominają, bo rzeczywiście taki scenariusz zaczyna się rysować. Rosja poczuła jakąś siłę, poczuła miękkość Zachodu i wchodzi po prostu tam, gdzie może sobie na to pozwolić. I to jest groźne dla nas wszystkich. Więc realizm jest potrzebny, a ci, którzy tym realizmem się nie kierowali, kierowali się naiwnością albo jakimiś swoiście pojętymi interesami, są niebezpieczni dla Polski.
No właśnie też pytanie, czy PiS nie jest za bardzo pod wpływem tak zwanej doktryny Giedroycia, która właśnie mówiła tam z polskiej kultury, w którym, że cała nasza nadzieja jest, prawda, w Zachodzie, a główny wróg to jest ten Wschód i wszystko robimy ku temu, żeby tego wroga starać się jakoś, prawda, opanować, uspokoić. Czy to nie jest przerost w tą
nadzieja powinna być
tak
przede wszystkim,
czytałem, słyszałem.
Nadzieja powinna być przede wszystkim w naszej sile, ale też w związkach z Zachodem, bo my w sposób naturalny, kulturowo, cywilizacyjnie przynależymy do Zachodu od wieków i w strukturach Zachodu być powinniśmy. Natomiast na Wschodzie jest ta strefa niestabilności, która zawsze może nam zagrozić i musimy starać się jako Polska współkształtować tę rzeczywistość, która jest na wschód od nas. Nie przymykać oczu, nie być nieaktywni, tylko właśnie współkształtować. Więc, a Rosja jest problemem, tylko tylko docelowo trzeba też starać się o to, żeby Rosję jakoś wmontować w normalne relacje międzynarodowe. Tylko najpierw Rosja musi poczuć po prostu siłę, musi poczuć granice, które Zachód jej stawia, za które których ona przekroczyć nie może. Rosja rozumie
czyli
póki co...
pokojowe zaostrzenie pewnego kursu.
Tak, Rosja póki pokojowe. Co rozumie tylko język siły. To jest język, który ona najlepiej rozumie. Deklaracje, słowa, resety, jakieś budowanie tak zwanego wzajemnego zaufania i tak dalej, i tak dalej. Ona to wszystko odbiera jako miękkość dowód braku siły. Taka jest kultura polityczna tego kraju, tego narodu i tej elity, która tam dzisiaj rządzi.
Brak szacunku do partnera, to jest słabe.
Dwie perspektywy, w których trzeba patrzeć na bezpieczeństwo naszego państwa. Jedna to jest ta aktualna. Dzisiaj niewątpliwie zagrożenie jest zdecydowanie większe ze strony wschodu niż zachodu. Jesteśmy w strukturach zachodnich, tam szukamy sojuszników. Tak jest na dzisiaj. Nie wiadomo, czy to jest raz na zawsze dane. Myślę, że trzeba zawsze pamiętać o tym, że niepodległość i wszystko, co jest dobre, też nie jest dane raz na zawsze. Nigdy tak nie jest. Ale na dzisiaj to Rosja jest dla nas groźna, a nie świat zachodni. Natomiast ta druga perspektywa to jest perspektywa długofalowa. Trzeba budować rzeczywiście siłę własną, pod każdym względem oczywiście. Nie myślę tylko o militarnej sile, tak, także gospodarczej, o sile, która wynika z tego, że obywatele są świadomi, są zdolni, są aktywni, są zamożni i całe państwo jest takie. I dopiero właśnie takie spojrzenie, żeby budować naszą pozycję i większą podmiotowość w naszej polityce zewnętrznej i siłę wewnętrzną, ma taki sens długofalowy. Natomiast no, dzisiaj trudno by było, żebyśmy nie widzieli zagrożeń ze wschodu, a szukali wrogów na zachodzie, bo dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Mówimy, że wojska amerykańskie, proszę zwrócić uwagę, jaka jest sytuacja, bo to ciekawy wątek jest, że dzisiaj wojska amerykańskie są w Polsce potrzebne dla naszego bezpieczeństwa. Patrząc na to historycznie, byśmy powiedzieli, że obecność jakichkolwiek wojsk na terenie suwerennego naszego państwa to jest coś takiego
dziwnego,
coś, co może budzić wątpliwości, może budzić sprzeciw. I tak rzeczywiście jest, ale dzisiaj faktem jest, że Rosja nie zaatakuje tylko takiego terytorium, gdzie stacjonują wojska amerykańskie.
Amerykańskie, bo tam się cenzuruje słowa pana premiera Kaczyńskiego, który mówi, że mają być to amerykańskie, a nie niemieckie. Tak. I tam takie żarty, że będziemy segregować, ale coś w tym jest rzeczywiście.
Ale to nie są żarty.
Że no, żołnierz niemiecki jest żołnierzem niemieckim, a w NATO, ale niemiecki.
To nie są żarty, przygodny ojcze redaktorze, to nie są żarty, bo jednak...
Tak to się przekazuje, ale, prawda?
Oczywiście, natomiast ta historia związana z wojskami niemieckimi jest bardzo świeża jeszcze w Polsce.
Bardzo.
I mimo, że jesteśmy dzisiaj razem z Niemcami w NATO, to jednak sobie nie możemy wyobrazić stacjonowania niemieckiej armii w Polsce
jako tej,
która daje Polsce bezpieczeństwo.
Ktoś ocenił, że jaka jest ta Bundeswehr?
Rodzi emocje.
No właśnie, moim zdaniem nie tylko nawet ze względów historycznych, ale które też budzą ale emocje, też. Ale też ze względu na realizm. Dzisiaj Bundeswehr jest po prostu bardzo słabą armią, która nie ma ochoty w żadnych akcjach militarnych uczestniczyć. Jak pojechali do Afganistanu, stworzyli bazę niemiecką w Afganistanie, mieliśmy tam wszyscy współdziałać, to przyjęli sobie wewnętrzną uchwałę, że oni w działaniach militarnych nie będą uczestniczyć. Armia, która jedzie do Afganistanu i uchwala, że nie będą w działaniach militarnych. Będą budować drogi, studnie, ale nie będą w działaniach militarnych.
Właśnie tego wątku przypomnę taką sprawę, która jest chyba dość dobrze znana, w miarę jeszcze świeża, chociaż już odchodzi trochę w przeszłość, ale nie staje się nieaktualna. Otóż myślę o tej ustawie o wspólnych operacjach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do których mogłyby zapraszani funkcjonariusze. Tu myślę o wojsku, a raczej o policji, siłach policyjnych, w sytuacji, gdy Polska ich poprosi o to, żeby we wspólnych oddziałach, działaniach byli Niemcy czy funkcjonariusze innych krajów strefy Schengen. To budziło wielkie emocje i sprzeciw wśród Polaków. Słusznie. My jako Prawo i Sprawiedliwość też chcieliśmy tę ustawę odsunąć. Proponowaliśmy jej odrzucenie. Wprowadzono taką ustawę bardzo niebezpieczną, ale to właśnie świadczy o tym, że jest w Polsce poczucie takiego instynktu, który wynika z doświadczeń historycznych i wynika też z poczucia interesów tych słusznych, oczywistych, mądrze definiowanych interesów współczesnych. My nie potrzebujemy dzisiaj, krótko mówiąc, żadnych niemieckich oddziałów na terenach naszego kraju, żeby zapewnić polskie bezpieczeństwo. To wewnętrzne, bo o tym w tej chwili właśnie mówię, gdy dochodzi do jakichś sytuacji, gdzie trzeba wprowadzać siły porządkowe. A ten rząd Donalda Tuska, to zafundował Polakom właśnie. Mówimy teraz o sprawach wewnętrznych, bezpieczeństwa wewnętrznego, ale zewnętrzne podobnie jest widziane. Krótko mówiąc, amerykańska obecność wojsk, ale także sprzętu wojskowego,
infrastruktury
daje nam na pewno zwiększa nasze bezpieczeństwo.
Zważywszy, że nie daj Boże, gdyby coś się działo, to taki transport z Ameryki może trwać kilka tygodni.
Tak. Na tym tle zwróćmy uwagę na to, co się stało i ile z tego wynika złego, że nie mamy w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej, która miała być, a potem
obiecywana, potem się wyciszyła.
Na skutek zresztą i zmiany w polityce amerykańskiej, a także zmiany w polityce polskiej, gdy doszedł do władzy rząd Donalda Tuska, to się
ja może jeszcze
nie
powiem, bo może warto to słuchaczom i telewidzom powiedzieć. Ja pracuję w Komisji Spraw Zagranicznych i miałem możliwość poznania planów ewentualnościowych w razie agresji na Polskę, jak się na to zachowa.
To jest tajemnica
w szczegółach. Ale w ogółach mogę powiedzieć tak, że różni przyjdą nam z pomocą, również Amerykanie, tylko że to potrwa. Parę do parunastu dni, w zależności o jakiej armii mówimy. Więc te pierwsze dni, ten pierwszy impet, ta pierwsza obrona, to musi być obrona własna. My musimy udowodnić, że jesteśmy do tego zdolni, zanim inni przyjdą nam z pomocą. I jeszcze druga rzecz, którą pan Jarosław poruszył, bardzo istotna, mianowicie my musimy przełamać, i teraz jest właśnie ku temu znakomita okazja, bo Zachód się trochę budzi, widzi coraz bardziej realnie, czym jest Rosja i jakie ma skłonności polityczne. My musimy przełamać coś, co zostało zawarte między starym NATO a Rosją w roku 1997 w Paryżu. Zanim nas przyjęto do NATO, dwa lata później, podjęto takie zobowiązanie wobec Rosji, że prosimy Rosjan, żeby nie sprzeciwiali się, że dawne kraje bloku sowieckiego będą w NATO, a w zamian za to gwarantujemy trzy rzeczy. Że w tych krajach, takich jak Polska, nie będzie żadnych oddziałów amerykańskich, że nie będzie żadnej broni nuklearnej stacjonującej na terenie tych państw i że nie będzie żadnej twardej instalacji militarnej natowskiej. To zobowiązanie trwa. I to oznacza, i Lech Kaczyński bardzo często o tym mówił, że my jesteśmy w NATO na 50%, może na 60%, ale nie na 100%. I to oznacza jeszcze jedno, że to Rosja nam dyktuje cały czas, w jakim stopniu my jesteśmy w NATO, a w jakim nie jesteśmy w NATO. Powinniśmy to wreszcie przełamać i powiedzieć tak, to jest nasza decyzja. Czy my chcemy mieć wojska amerykańskie, czy chcemy mieć twarde instalacje, na przykład tarczę antyrakietową? Broń nuklearną zostawmy, może to nie jest potrzebne. Ale czy my tego wszystkiego chcemy, powinniśmy mieć prawo sami decydować, a nie ponad naszymi głowami stare NATO z Rosją.
Być jakimś zakładnikiem, prawda, sytuacji umowy.
Sytuacja się zmieniła od tamtego czasu. To nie jest okres, kiedy Polska dopiero wchodziła do NATO, a wojska radzieckie świeżo wyszły, czy rosyjskie wojska z Polski. Na początku lat 90. A ponadto Rosja zachowuje się dzisiaj inaczej. No, to jest bardzo istotne. Zachód musi zobaczyć, że Rosja... To jest Rosja bardzo aktywna.
Jelcyna.
To jest Rosja bardzo aktywna wobec sąsiadów, zaborcza, imperialna i trzeba zmienić w związku z tym doktrynę podejścia do tego kraju. A Zachód zdaje się, że dość długo tego nie rozumiał, a mam wrażenie, że jeszcze ten proces jakby rozumienia czy dochodzenia do tego, żeby zrozumieć, trwa.
Czyli podsumowując tę część naszych tutaj rozmów, potrzeba sprawnego, silnego państwa, w sensie nie hegemona, ale sprawnego i gospodarczo, także i wtedy wojskowego, pod względem wojskowym, bo jak gospodarka będzie odpowiednia, to
oczywiście,
będą środki na obronność.
Oczywiście, prawda? Że tak. Potrzebne jest sprawne państwo pod każdym względem organizacyjnym. Powinno to być państwo o dużym autorytecie, państwo mające zdolności obronne. Ja tutaj wspomniałem o obronie terytorialnej na przykład, czy ochronie ludności. To te elementy też w Polsce są zaniedbane bardzo mocno oprócz armii. No, silnym gospodarczo, mówimy o państwie silnym gospodarczo. O państwie silnym siłą swoich obywateli. Jest wiele w tej dziedzinie do zrobienia.
Patrzę na zegarek. Już pora, by zaprosić naszych telewidzów i słuchaczy do naszych rozmów. Przypomnę, temat polityka bezpieczeństwa państwa polskiego. Nasi goście, pan poseł Jarosław Sellin, pan poseł Jarosław Zieliński. I rozmawiamy na ten temat. Zapraszamy naszych słuchaczy i telewidzów, którzy myślę zadadzą pytania albo też podzielą się swoją refleksją cenną. Dla Polski Północnej telefon 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014. Przypomnę i w naszej rodzinie, gdyby ktoś też zechciał, telefon tutaj do nas darmowy, 536-6600, 536-6600. 600300 i końcówka 400. Czekamy na telefony i rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Jest już telefon pierwszy. Bardzo proszę, kto jest z nami? Halo, halo, prosimy.
Halo?
Tak, witamy. Kto
jest? Jestem na antenie?
Jest pan na antenie, witamy.
No to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i witam tych posłów.
Na wieki wieków wam.
O, i niech oni wiedzą, że w Sejmie to... W Sejmie to nie siedzi Polska, tylko siedzi ta Ukraina, co oni tak o nią walczą.
Pan Adolf Zdziławy.
No, Adolf Zdziławy mówi, tak, bo oni pomników nastawiali i do dzisiaj stoją, nikt ich nie rusza. I w Sejmie to co oni, wszystko co robią, to wszystko robią przeciwko krajowi, razem z tym Sztyrlicem.
Ale kto w Sejmie, panie Adolfie, bo pan tak mówi?
No, te Platforma Obywatelska, tam połowa jest Ukrainy.
Dziękuję panie Adolfie, ale myślę, że ten telefon chyba zostawimy na bo nie wiem jak panowie go oceniają, że takie powiązanie jakby...
To jest głos zrozumiały, jeśli chodzi o niepokój dotyczący naszych trudnych relacji w przeszłości polsko-ukraińskich, ale chyba warto to powtórzyć, że my akurat jako środowisko jesteśmy bardzo wiarygodni w tych relacjach, ponieważ bardzo twardo stawiamy przed Ukraińcami konieczność zmierzenia się z własną...
No bo tu jest ta argumentacja, dobrze.
...własną przeszłością, nie najłatwiejszą, wręcz zbrodniczą czasami, ale jeśli chodzi o wyzwania przyszłości, to trzeba doprowadzić do tego, żeby Ukraina przetrwała jako państwo.
Bo to jest ten argument,
to
że
jest ważne dla polskiej racji
Ukrainę
stanu.
Przed Rosją, a Rosja odpowiada, ta strona prorosyjska mówi, dobrze, a Wołyń, a inne rzeczy, prawda, a rzezie, które... No i tutaj...
Rachunki krzywd wszystkie narody sąsiednie jakieś ze sobą mają, bo tu też można by było odbić po piłeczkę, jakie są rachunki krzywd między nami a Rosjanami.
Może
nawet jeszcze większe. Natomiast nie da się tych rachunków wyrównać, jeżeli nie będzie partnera do rozmowy, a partnerem musi być niepodległe państwo.
I mało tego, że niepodległe, bo to pierwszy warunek, ale także państwo, które postępuje w sposób cywilizowany, więc dlatego wciągnięcie czy pomoc w takim wprowadzeniu Ukrainy do struktur i standardów jednocześnie świata zachodniego pomoże też wyjaśnić te kwestie historyczne, bo zaczną obowiązywać, czy będą musiały obowiązywać też pewne standardy i tam europejskie, które są jednak, co tu dużo mówić, no, lepsze i wyższe niż te, które prezentuje Rosja, czy na przykład te pierwiastki na Ukrainie, które mogą dojść do głosu, jeżeli Ukraina będzie pod wpływem Rosji, a nie będzie częścią świata zachodniego. Dlatego w naszym interesie najważniejszym jest to, żeby Ukraina razem z nami należała do struktur zachodnich.
Oczywiście. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Kto jest z nami? Halo, halo? Halo?
Halo?
Proszę bardzo, jest pan na antenie naszej i radiowej, i telewizyjnej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałbym pozdrowić oczywiście wszystkich obecnych w studiu, ale mam takie malutkie jedno pytanko, ponieważ...
Adam z Krakowa.
Tak, Adam z Krakowa. Ponieważ dwaj panowie posłowie po prostu są tak bardzo stronniczy, że po prostu się to w głowie nie mieści. Ponieważ jeszcze niedawno na antenie wszystkich telewizji, w których tam przebywali, mówili, że tak, premier Tusk straszy wszystkich Ukrainą i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj pan poseł Sellin również straszył panem prezydentem, który pan prezydent powiedział, że jak najpierw będzie Ukraina, Gruzja, później no oczywiście inne kraje, no to przecież dopiero panowie posłowie straszą przecież naród polski. A przecież tutaj my jesteśmy naprawdę w bezpiecznym państwie żyjemy i naprawdę nie ma tutaj u nas żadnego zagrożenia, ponieważ nikt nas nie jest w stanie zaatakować Polski, ponieważ, to znaczy nic, no w tym wypadku Rosja, ponieważ my naprawdę jesteśmy bezpieczni.
Panie Adamie, dziękujemy bardzo. Zaraz panu odpowie pan poseł Jarosław Zieliński, tak?
Najpierw krótko może ja. Żyje pan niestety w dużym złudzeniu, że jesteśmy bezpieczni, że nikt nas nie może zaatakować. Na Ukrainie stało się to, czego być może też się nie spodziewano, a zaatakowano Ukrainę. Leży ten kraj bardzo blisko przecież naszych granic, a prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin już pod adresem Polski formułował też pewne niebezpieczne
robili szkoleni tam między
oceny.
Innymi, tak. z Majdanu.
A jeżeli chodzi o świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to my nie straszymy tym, co powiedział pan prezydent, tylko przypominamy jego bardzo trafne rozpoznanie zagrożeń, które już wtedy były, a dzisiaj się potwierdzają niestety.
Ja się cieszę, że pan czuje się bezpiecznie, bo mamy podstawę, żeby się tak czuć, będąc właśnie już w strukturach Zachodu, zwłaszcza w NATO. Ale nigdy nie jest tak, że tego poczucia bezpieczeństwa nie należy wzmacniać, ponieważ trzeba też dostrzegać słabości, które są. A one są, zwłaszcza w ostatnich 7 latach. Mój kolega, pan poseł Zieliński, o tym mówił obficie wcześniej, jak osłabiono na przykład polską armię. Ona nie jest, jak na kraj 40-milionowy, no wystarczająco silna, żeby odstraszać po prostu. My mamy wspólną granicę z Rosją, proszę pamiętać o tym. Jak widać, przez tą granicę, przez granicę można przemycać różnych zielonych ludzików. I różnie z tym może być. Rosja, jak nie poczuje po prostu jakiegoś odporu ze strony Zachodu, jak nie poczuje siły w odpowiedzi na swoją agresję, to może się posuwać coraz dalej. Przecież naprawdę, jakbym odwrócił to pytanie, panie Adamie, i zapytał, czy pan jeszcze 3 miesiące temu wierzyłby w to, że Rosja oderwie kawałek, duży kawałek innego terytorium z innego państwa, że to przeprowadzi w swoim parlamencie, że Putin to ogłosi, że potem żołnierze rosyjscy na kolejnym terytorium tego państwa się pojawią, zablokują jego władze administracyjne, zaczną strzelać do tych legalnych przedstawicieli państwa, którzy chcą te tereny odzyskać, to pewnie 3 miesiące temu też by pan powiedział, że to jest absolutnie niemożliwe we współczesnym świecie. A okazało się jednak możliwe. Więc musimy po prostu patrzeć realistycznie na rzeczywistość. Mamy za naszą wschodnią i północną granicą strefę niestabilności. I to jest bardzo długa granica, więc musimy dmuchać na zimne i wzmacniać swój potencjał, swoje możliwości, żeby wszystkie niebezpieczeństwa odsuwać od siebie.
No i to świetne przysłowie, które łacińskie tłumaczone, jeśli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny.
Civis pacem, parabellum. Tak jest właśnie. Chciałem to dokładnie powiedzieć przed momentem, czcigodny ojcze redaktorze, właśnie, bo słabe państwo, czego już nas nauczyła chyba, powinna nauczyć przynajmniej wystarczająco historia. Może być prędzej czy później łatwym kąskiem dla sąsiadów, którzy chcą powiększyć swoje wpływy i zbudować swoją siłę kosztem innego. Polska była przecież w dawnych wiekach potężnym państwem w Europie. Potem przyszedł czas wielowiekowego kryzysu, problemów, braku niepodległości. My w ciągu ostatnich 2 wieków, warto też o tym pamiętać, jesteśmy państwem niepodległym tylko tak naprawdę przez 40 kilka lat, licząc okres międzywojenny i okres po odzyskaniu suwerenności w latach 90. XX wieku. Także to jest naprawdę bardzo niewiele i ten fakt powinien nas też dużo nauczyć. Dlatego patrzmy na nasze interesy, budujmy swoje bezpieczeństwo mądrze, bez jakichś mitów, bez przyjmowania tego, co nam wmawiają, bez zwłaszcza takiego uśpienia, które na pewno chce wywołać w naszym narodzie ten, kto nie chce silnej Polski, a chce sam być kosztem naszym silniejszym.
Rozmawiamy, mamy kolejny telefon, jest z nami słuchacz czy telewizor, nie wiem, bardzo prosimy.
Tak. Dzień dobry, tutaj Teresa z Warszawy.
Kłaniamy się, pani Teresa, bardzo proszę.
Ja mam z zdziwieniem słucham panów Selima.
Ale troszkę do słuchawki bliżej, dobrze.
Z wielkim zdziwieniem słucham tych wywodów pana Selima zwłaszcza, który i powiem, jest to dla mnie jest to jakiś objaw niezwykłej, no, nawet naiwności, już nie chcę mówić mocnych słów głupoty. Państwo mówi, że jedynym rewizjonistycznym państwem za wschodnią granicą jest Rosja. Nie, to nie jest prawda. Równie rewizjonistycznym państwem jest Ukraina. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej bardzo niedawno, sprzed kilku tygodni, polityk partii, która w obecnym rządzie Jaceniuka ma 5 przedstawicieli skrajnie nacjonalistycznej, bardzo wrogo nastawionej do Polski, zażądał od Polski znacznej części naszej terytorium. Tam jest z czego, jakich ziem oni chcą. Mówią to otwartym tekstem, powiedział na razie drogą dyplomatyczną. A jeśli Polska się nie zgodzi, rozumiem, że inną drogą. Powiem w naiwności, bo to już nie chcę nikogo wyobrażać, aby Ukraina weszła do NATO. Otóż gdy Ukraina wyjdzie do NATO, to sprawa tych ziem, które oni żądają, czyli Chełmno, Lublin, Bieszczady, a są tam również osoby, które żądają Krakowa, bo to jest według ich chorej, nie wiem jak to powiedzieć, wyobraźni. Jest to stary ukraiński gród, są specjalne wydawnictwa, można poczytać. Jeśli Ukraina wyjdzie do NATO, to sprawa Lublina, Chełmna, czyli tych ziem, które Ukraińcy żądają, a są to politycy, którzy są teraz w rządzie, to będzie wewnętrzna sprawa NATO i wówczas to będzie tak jak z Cyprem, który Grecja i NATO są, Grecja i Turcja są w NATO i NATO nie będzie, umyje ręce, załatwcie to między sobą. Państwo mówią, że...
Rozumiemy pani interes, rozumiemy bardzo ten problem, pytanie pani zadała. To co mówiłem, panie pośle, że część naszych słuchaczy, bo to widać w audycjach wcześniejszych, ma też przydech konkretny, jeśli chodzi o Ukrainę, bo pytamy, jaka będzie ta Ukraina, jeżeli tam będzie, no właśnie, ta skrajna partia nie tylko, no to będziemy również mieli sytuację.
To jest na pewno państwo bardzo słabe, które się dopiero buduje i widzimy teraz słabość tego państwa, bo sobie z tymi problemami, które się pojawiły, poradzić nie potrafi. Ale też patrzmy na to właśnie realistycznie. Pani mi zarzuca naiwność w ocenie sytuacji, a ja mógłbym to trochę odwrócić, bo też pani nie może mieć stuprocentowej pewności, że te marginalne, moim zdaniem mam dobre rozeznanie sytuacji, że te marginalne wypowiedzi niektórych przedstawicieli elity dzisiejszego państwa ukraińskiego są w jakimś głównym nurcie rozważań geopolitycznych tego państwa. Moim zdaniem właśnie jest to totalny margines. A można nawet sobie zadawać pytanie, czy to przypadkiem nie są prowokacje zupełnie innego państwa i tego typu wypowiedzi mają nas ze sobą skłócić, żebyśmy po prostu razem w konfrontacji z tym wielkim sąsiadem nie byli. Warto się nad tym, pani Tereso, też zastanowić. Czy przypadkiem ktoś na starej zasadzie dzieli rząd, nie próbuje nas jeszcze bardziej ze sobą pokłócić. Są realne, tak jak powtarzałem, są realne rachunki krzywd. Musimy twardo rozmawiać z Ukraińcami o tych rachunkach krzywd, zwłaszcza o Wołyniu. Natomiast jednak raczmy dostrzec to, że ta dzisiejsza walka, ta walka na Majdanie i ta obecna walka państwa o utrzymanie własnej niepodległości i integralności terytorialnej, to jest przede wszystkim walka patriotów ukraińskich. Tam może być nurt nacjonalistyczny, nieprzychylny albo przez nas odbierany jako niebezpieczny, ale wedle naszego politycznego rozeznania, a mamy no, też dobrych informatorów po prostu, politycy polscy, zwłaszcza polscy, mamy dobrych informatorów, którzy tam często jeżdżą, rozpoznają tę sytuację. To są nurty bardzo marginalne, o których pani wspominała, że chcieliby na przykład zmienić granicę polsko-ukraińską. To są nurty bardzo marginalne, nie najważniejsze w tej polityce ukraińskiej. Tak to postrzegamy po prostu.
Są dwie sprawy. Z jednej strony w tych głosach słyszymy takie trudne doświadczenie historyczne. My to dobrze rozumiemy. Rzeczywiście wiele spraw nie zostało do końca wyjaśnionych, nazwanych. To są te rachunki krzywd, o których mówił pan poseł Jarosław Sellin. Też mogę się pod tym podpisać. Ale chcę, i to po drugie, bardzo wyraźnie powiedzieć, że te zagrożenia, o których pani mówi w tej chwili, dla Polski będą większe, jeżeli i to zdecydowanie większe, kiedy Ukraina będzie pozostawała w strefie wpływów rosyjskich, a mniejsze, kiedy będzie razem z Polską częścią świata zachodniego, NATO, Unii Europejskiej. Jednak relacje w Unii Europejskiej i w NATO są nieco inne, bardziej cywilizowane i mamy na nie wpływ przede wszystkim,
tak,
niż
językiem,
te, które są w orbicie wpływów rosyjskich.
Językiem obrazkowym, czy my troszeczkę nie hodujemy potwora dla siebie, prawda, który nas może nas potem za jakiś czas...
Nie hodujemy potwora, my musimy...
Taka wątpliwość, nie?
Tak, to w tych głosach właśnie słychać. I one są zrozumiałe, ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli będziemy razem w tych strukturach, o których mówimy, do których Polska należy, dają nam one jakieś bezpieczeństwo jednak, to będzie to zagrożenie znacznie mniejsze. A mogą te ukraińskie nacjonalizmy się odzywać bardzo mocno, a nawet mogą być podsycane przez Rosję, jeżeli będzie Ukraina pod wpływem rosyjskich wpływów, pod wpływem rosyjskich działań, czyli w orbicie rosyjskich wpływów.
Ale warto jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. My położenia geopolitycznego nie zmienimy. Pan Bóg dał nam żyć tu. I mamy takich sąsiadów, jakich mamy. Rosjan, Ukraińców, Litwinów, Niemców. Z każdym z tych narodów mamy jakieś rachunki krzywd, czasy dobrej współpracy, ale czasy też niezwykle trudnych konfliktów i zaszłości. Z każdym z nich. I musimy starać się po prostu, patrząc w przyszłość, starać się normalnie z każdym z nich rozmawiać, żeby budować jednak dobre sąsiedzkie relacje. Tylko że nie da się tego robić, jeżeli nie ma po drugiej stronie dumnego narodu zorganizowanego w niepodległe państwo. I tak jak pan poseł Zieliński powiedział, wyobraźmy sobie sytuację, że cała Ukraina jest pod wpływem Rosji i Rosja chce na przykład zdestabilizować Polskę. Przecież to ona będzie podsycać te trudne relacje polsko-ukraińskie, przypominać je,
czy jakieś przygraniczne
podsycać nawet
sytuacje.
Nacjonalizm ukraiński. To może być w jej interesie. Proszę o tym też pamiętać.
Jeszcze jedno.
Mamy telefon. Może tę myśl cenną pan zachowa, a odbierzemy telefon, żeby nasz słuchacz nie czekał. Bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami?
Andrzej z Lublina.
Panie Andrzeju, prosimy bardzo i potem panu.
Ja bym chciał tylko, nie wiem, bo to chyba moja przedmówczyni już to powiedziała, to co ja chciałam powiedzieć na temat Ukrainy, na temat tych zagrożeń. Natomiast ja bym, jeśli chodzi o te standardy zachodnioeuropejskie, to ja bym chciał zwrócić uwagę na sytuację Polaków na Litwie. Przecież Litwa jest w Unii Europejskiej. Jakie tam standardy obowiązuje wobec Polaków? Kiedy się okłada Polaków niebotycznymi karami za używanie na przykład polskich nazw, czy na polskiego nazewnictwa gdzieś tam na ulicach czy gdzieś. To wcale to nie świadczy, że jak wepchniemy Ukrainę do struktur zachodnioeuropejskich bądź NATO, to wszystko się zmieni. Zwróćcie panowie, że jak jest, to było wstrętnie pomijane w naszej telewizji oficjalnej, tej państwowej i komercyjnej, jak na tym Majdanie śpiewano hymn ukraiński, czy te pieśni szowinistyczne banderowskie. Pamiętaj Lasze, że po San nasze. To tam nic się nie wyparł tego. Oni wcale elity ukraińskie wcale się nie wyparły, czy bądź w jakiś sposób nie rozliczyły się z ludobójstwem Polaków. To nie jest przeszłość. Oni tym żyją, oni uważają, że oni dobrze zrobili. Nadal ich żądania idą w tym kierunku, aby Polsce odebrać i jeszcze te
terytorium. No panie Andrzeju, rozumiemy już, tak? Bo to dobrze. Wystarczy nam, te pana
dobrze,
myśli.
Dobrze, tylko tak, gdy słucham tego, to myślę sobie, a jakie my mamy inne wyjście jako Polska i Polacy? Jakie inne wyjście niż wspieranie Ukrainy w dążeniach na Zachód, prawda? No to naprawdę jest najlepszy kierunek, jaki możemy dzisiaj wybrać. Ja się nie twierdzę i nikt z nas nie twierdzi, że przez sam fakt wejścia ewentualnego, mam nadzieję, to się stanie, Ukrainy do NATO, do Unii Europejskiej, wszystko się zmieni tam jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale jednak stworzy pewne szanse. To jest lepsze rozwiązanie, tylko tyle mówimy. Lepsze, bo musimy być realistami. Dzisiaj mamy taką alternatywę.
Ale dobrze, albo
Ukraina idzie na zachód, albo idzie na wschód.
Ale będąc w Unii Europejskiej, właśnie, bo ja chciałem mamy jeszcze prawo powiedzieć, że chcemy takiej Ukrainy, żeby po prostu nie była Ukrainą z tą taką szowinistyczną, banderowską.
Bo ta myśl mi uciekła przedtem właśnie, kiedy zadzwonił nasz szanowny słuchacz.
Właśnie,
chciałem przenieść na wewnętrzne sprawy w Polsce te problemy. Otóż to, że na przykład Wołynia nie byliśmy w stanie w Sejmie nazwać ludobójstwem, to było wynikiem sprzeciwu Platformy Obywatelskiej. Przecież to my chcieliśmy to nazwać, to nie Ukraińcy nam w tym przeszkodzili, tylko polska elita rządząca, dzisiaj większość parlamentarna PO-PSL i jej sojusznicy. I na Litwie właśnie chciałem jednym zdaniem tego dotknąć, że jest problem ogromny oczywiście ze stosunkiem i polityką Litwy wobec mniejszości polskiej, ale polski rząd w tej sprawie jest także właśnie za mało aktywny. Powinien być bardziej aktywny na poziomie europejskim i w stosunkach bilateralnych Polska-Litwa i problem by na pewno wyglądał inaczej.
A dzień przed Smoleńskim pan prezydent Lech Kaczyński, przypomnę, był na Litwie, właśnie rozmawiał na temat sytuacji Polaków.
Gdyby, spotkał go afront, tak.
Gdyby nie ta wizyta, może by pojechał pociągiem wtedy. Takie no, jest gdybanie, nie byłoby lotu samolotem. Ale to już
ja pracowałem w takiej grupie bilateralnej polsko-litewskiej w poprzedniej kadencji Sejmu i szczerze mówiąc rzeczywiście się trochę zniecierpliwiłem, bo te wszystkie sprawy, które są zaległe i które ciągle nie są rozwiązane, no nadal nie są rozwiązane. I kwestia nazwisk, i szkół polskich, i zwrotu ziemi, i nazw, i tak dalej, i tak dalej, w miejscach publicznych. Tylko proszę też zwrócić uwagę na to, że pan, który przed chwilą dzwonił, mówił,
Andrzej,
pan Andrzej, że nawet jeśli kraj jest wewnątrz Unii Europejskiej i NATO, to te sprawy nie są jeszcze do końca rozwiązywane. Tylko ja stawiam tezę, może ryzykowną, ale że gdyby Litwa nie była w NATO i w Unii Europejskiej, to może w ogóle by nie uznawała istnienia mniejszości polskiej na Litwie.
Znacznie byłoby gorzej.
Uznawałaby, że to są Litwini, którzy zasługują tylko na litwanizowanie, bo to jest fikcja, że tam jakiś naród polski istnieje. A tymczasem, mimo tych kłopotów, które są jeszcze przed nami, które musimy rozwiązywać, proszę zwrócić uwagę, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie uczestniczy w wyborach, zdobywa solidną pozycję, współtworzy rząd, ma swojego ministra i oficjalnie nie może Litwa się wyprzeć, że nie ma mniejszości polskiej na Litwie. Gdyby była poza strukturami Zachodu, może by nawet to zrobiła.
Czyli co tak mówiąc językiem barwnym, owce się czują bezpieczne, bo wilk jest w organizacji przyjaźni ze wszystkimi zwierzętami.
Czy jakich standardy obowiązują, one nie zawsze są najlepsze. Mamy dużo pretensji też do różnych trendów cywilizacyjno-kulturowych, które z zachodu przychodzą i słusznie.
Czy wilk ma szczere intencje?
I słusznie, natomiast pewnych standardów, zapisów możemy się trzymać i możemy się do nich odwoływać, że one obowiązują. I możemy cały czas zabiegać i wywierać presję.
Jeszcze raz chcę zaakcentować, że oczywiście możemy i powinniśmy mieć pretensje do Litwy, że tak traktuje polską mniejszość, ale musimy też mieć pretensje do polskiego rządu i na ten rząd naciskać, żeby on był bardziej aktywny, bo Polska jako państwo ma instrumenty, jeżeli chodzi o tego typu kwestie w tych stosunkach wobec mniejszości.
No a teraz w kontekście Ukrainy w mięsie oberwaliśmy razem z Litwą, jeśli chodzi o ustawy.
Ja jeszcze chcę tylko pozostać właśnie przy tych relacjach Polska-Litwa i wobec mniejszości, bo tu jesteśmy rzeczywiście razem w Unii Europejskiej i możemy oddziaływać. Ja nie słyszałem głosu polskiego rządu na arenie międzynarodowej. To jest, myślę, dla nas zadanie, kiedy będzie inna reprezentacja w Parlamencie Europejskim, żeby zażądać pewnych określonych działań wobec standardów, które muszą obowiązywać, bo wszystkie kraje przyjęły te standardy, a Litwa ich nie przestrzega. Głosu polskiego rządu tam nie słyszałem. I po drugie, mamy też mniejszość litewską w Polsce. Ta mniejszość cieszy się różnymi przywilejami i polskie państwo powinno także w tej dziedzinie podjąć pewne kroki, które by najogólniej mówiąc doprowadziły do zasady ekwiwalencji w traktowaniu mniejszości narodowych i wtedy państwo litewskie postępowałoby inaczej, tylko że Polska ma niestety słaby rząd dzisiaj. Polskie państwo jest słabe i w tym wymiarze i mamy takie problemy również z tego powodu.
A jeżeli mówimy już o relacjach państw, które są już w Unii Europejskiej i NATO razem, to proszę zwrócić uwagę, również z Niemcami mamy problemy. My uznajemy, że mniejszość niemiecka w Polsce istnieje, a oni uważają, że mniejszości polskiej w Niemczech nie ma.
I znowu, więc gdzie jest głos polskiego rządu, znowu można pytać
więc
po raz kolejny.
Jest również w tej rodzinie Unii Europejskiej NATO jest o co walczyć. Nie wszyscy przestrzegają standardów.
Ale mimo wszystko i tak jest większa szansa na ułożenie tych spraw w strukturach w
powracamy
świecie zachodnim
do tego punktu wyjścia. Mocne państwo, silne państwo, zorganizowane.
Aktywne i mądre.
I bezpieczne, prawda?
I bezpieczne.
No i pytanie, czy panowie, czy w ogóle jak PiS wygra, zobaczymy, czy ta grupa mocna w Parlamencie Europejskim jest w stanie przełamać ten mit, czy to takie powiedzenie, że tam posłowie właściwie nic nie znaczą. Są głosowania, które nie mają właściwie wpływu na nurt Unii Europejskiej.
Jest w stanie. My wystawiliśmy i każdy z naszych kandydatów jest taki.
Ja wiem, tylko czy na przykład, nawet gdybyście wygrali, czy tam struktury Unii Europejskiej pozwalają na taki mocny głos danej grupy?
Pozwalają na mocny głos i ten głos będzie mocny. Na ile on będzie skuteczny, to będzie zależało jeszcze od tych, że powiem, większości i mniejszości, które się kształtują tak czy inaczej, prawda, w Parlamencie Europejskim, ale
te połączenia frakcji,
może być,
prawda?
Nawet głos pojedynczego posła do Parlamentu Europejskiego może być bardzo głośny i dobrze słyszalny, jeżeli jest dobrze przygotowany, merytoryczny i odważny. Takich głosów nam teraz niestety trochę brakuje. Mamy mało reprezentacji jako Prawo i Sprawiedliwość. Nasi europosłowie próbują, ale chcemy tę reprezentację zwiększyć i ten głos wtedy będzie silniejszy. Musimy walczyć o polskie sprawy bardzo mocno w Unii Europejskiej i jest to możliwe.
Ja rozumiem głosy, które czasem padają, czy w ogóle ta instytucja jest potrzebna.
Jest potrzebna.
Parlament Europejski.
Teraz
I można rzeczywiście się nad tym zastanawiać, bo może rzeczywiście wystarczyłaby Komisja Europejska, Rada Europejska, czyli kontrola rządów europejskich nad tym, co robi Komisja Europejska. Ale skoro jest ta instytucja Parlament Europejski, to dobrze mieć tam godną reprezentację, która wie, czego chce i na przykład budować coś, co już zaczęło się budować w Parlamencie Europejskim. Mianowicie pewien nurt europejskiej opinii publicznej. Mam na myśli, szczególnie w tych mediach, w których dzisiaj rozmawiamy, warto to podkreślić, mam na myśli chrześcijańską opinię publiczną Europy. Bo ona zaczyna się kształtować, zaczyna się integrować. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje wokół inicjatywy Jeden z Nas. Dwa miliony podpisów pod inicjatywą, która ma zablokować finansowanie przez Europę praktyk aborcyjnych na świecie. Wokół tej inicjatywy wszystkie ruchy pro-life europejskie zaczęły się integrować. 28 organizacji, które postanowiły współpracować, jakiś komisariat swój tworzyć, sekretariat przy Parlamencie Europejskim. Tam takie rzeczy można robić. Można próbować odwrócić tę tendencję, która dotąd dominuje w opinii, w publicznej opinii europejskiej, takiej lewicowo-liberalnej dominacji, próbować to odwrócić poprzez godną reprezentację z chrześcijańskiego kraju się
telefon,
wywodzącą.
Ktoś dłużej czeka, to więc jeszcze tylko powrócimy. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Bożek.
Bogdan Zjasła.
Pan Bogdan Zjasła pisze.
Chciałem zapytać panów posłów o taką próbę zdiagnozowania źródeł przyczyn takiej, a nie innej polityki zagranicznej w zakresie też bezpieczeństwa państwa polskiego. Czy to jest jakaś przemyślana strategia tego rządu?
Panie Bogdanie, ale słabo słyszymy. Rządu. Gdyby pan mógł powiedzieć, jakiej to polityki, ja nie dosłyszałem. Jakiej to...
Obecnego rządu.
Chodzi mi o to, żeby panowie się wypowiedzieli, czy ten polski rząd w ogóle ma jakąkolwiek politykę zagraniczną w kwestii bezpieczeństwa państwa polskiego, czy to jest tylko trwanie w polityce i uczestniczenie, takie etykietowe uczestniczenie w polityce zagranicznej. I mam drugie pytanie do pana posła Zielińskiego. Jak by ocenił sytuację w polskiej policji, w polskiej straży granicznej? Bo to są też te dwa elementy, które służą bezpieczeństwu państwa polskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Może zacznę w takim razie króciutko o tej pierwszej sprawie. Pan poseł Selin pewnie to rozwinie. Mianowicie, ale trochę dłużej w drugiej. Ja uważam osobiście, że obecny rząd, rząd Donalda Tuska, nie ma polityki bezpieczeństwa, a jej brak pewnie może być różnie wyjaśniany, ale myślę, że psychologiczne próby wyjaśnienia tego to jest za mało, chociaż to się nasuwa jako pierwsze. Pewnie trzeba by o tym powiedzieć nieco więcej, zostawiam ten głos koledze. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne pytanie do mnie skierowane, o stan policji, straży granicznej i, jak rozumiem, innych formacji mundurowych, to powiem tak, że tak jak w polityce bezpieczeństwa tego międzynarodowego, tak wewnętrznej polityce bezpieczeństwa Polska jest dzisiaj państwem bardzo słabym. Choćby warto przypomnieć, że rząd Donalda Tuska zlikwidował połowę posterunków policji w Polsce. Było ich 817, kiedy Donald Tusk dochodził do władzy, a w tej chwili jest ich niewiele więcej, ponad 400. Prawie połowa została zlikwidowana. Są likwidowane także placówki, nawet całe oddziały Straży Granicznej, tak jak Karpacki Oddział Straży Granicznej został zlikwidowany. Były nawet próby, co jest w ogóle bardzo już interesujące i bardzo niebezpieczne, likwidacji placówek Straży Granicznej na przy granicach zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej, na przykład przy granicach z Białorusią. Powstrzymaliśmy sprzeciwem te próby, ale były takie. Kondycja polskiej policji dzisiaj jest też słaba przez słabe dowództwo. Było wiele afer na szczytach władzy policyjnej. Rząd, wszystkie te afery, które się ujawniały dzięki niektórym mediom, zamiatał pod dywan, nie naprawił tego stanu rzeczy. Policja jest niedofinansowana. Nasz program modernizacji służb mundurowych z roku 2007 został przez rząd PO-PSL po części zmarnowany. Miał być kolejny program modernizacji, nie doczekała się polska policja i inne służby tego programu. Krótko mówiąc, ten rząd, tak już mówiąc najprościej, jak można to najkrócej określić, jest nieudolny w swoich działaniach. Ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą Polską, nie są zdolni tak naprawdę do rządzenia takiego, żeby Polska była bezpieczna i żeby obywatele byli bezpieczni, bo dzisiaj mówimy o bezpieczeństwie, więc nad tym się skupiam.
Tak,
no ale... Tak nawiasem mówiąc, to dotyczy to wszystkich dziedzin. My opracowaliśmy taki dokument pod moim kierunkiem, posłowie z poszczególnych komisji sejmowych przygotowali taki dokument pod tytułem Niektóre skutki opresyjnych rządów Donalda Tuska, rządów PO-PSL. Tam jest 215 takich zapisów, konkretnych wskazań, które pokazują, jak do czego te rządy doprowadziły. Można to ciągnąć, 215 punktów, ale może być ich 400, bo to musieliśmy w pewnym momencie zakończyć ten spis. Tego jest bardzo dużo. Krótko mówiąc, ten rząd musi być jak najszybciej odsunięty od władzy, bo on Polsce szkodzi.
Ja może najogólniej też powiem, spróbuję odpowiedzieć na pytanie słuchacza. Jakie są źródła tej polityki, którą słuchacz, jak się domyślam, krytycznie ocenia, polityki obecnego rządu?
Pan Bogdan.
Moim zdaniem, pan Bogdan. Moim zdaniem źródłem jest po prostu brak instynktu państwowego tej całej elity dzisiejszej rządzącej i to jest najłagodniejsze z możliwych sformułowań. Ci ludzie po prostu nie są dojrzałymi politykami. I motywem ich działania w roku 2007, kiedy zdobyli władzę, była jedna zasadnicza rzecz. Zrobić wszystko odwrotnie niż nasz główny przeciwnik, czyli PiS. Zrobić wszystko odwrotnie niż prezydent Lech Kaczyński, bo to są nasi rywale, których musimy zniszczyć. Tak? Wszystko odwrócili. Jeżeli staraliśmy się z Niemcami budować relacje równoprawne, to nie, to my się podporządkujemy Niemcom. Jeżeli prowadziliśmy politykę wschodnią ambitną, właśnie taką, żeby wzmacniać kraje leżące między nami a Rosją, to nie, to my zaczniemy traktować Rosję jako głównego partnera na wschodzie. I będziemy lekceważyć te kraje i będziemy mówić, tu ojciec prosił o przypomnienie niektórych cytatów, że nie warto się wałęsać po górach Kaukazu, tak? Jeden z liderów obecnej formacji rządzącej na taką uwagę sobie pozwolił, komentując wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, która uratowała niepodległość Gruzji.
Jaki zamach, jaka wizyta, taki zamach.
Jeżeli my uważaliśmy, że trzeba integrować Europę Środkową, żeby szukać równowagi w Unii Europejskiej wobec potęgi Niemiec i Francji, to też zaniechano tego. Więc wszystko wynika z takiej brutalnej rywalizacji z nami. Nie ma za tym żadnej głębszej refleksji państwowej, bo ci ludzie są do tego niezdolni. Oni po prostu do refleksji państwowej nie są zdolni.
Ale jest coś jeszcze chyba więcej, co pokazuje stosunek tego rządu Donalda Tuska do choćby sprawy smoleńskiej, śledztwa smoleńskiego. Ta uległość wobec Rosji ma jeszcze jakieś inne podłoże, co mam nadzieję kiedyś zostanie wyjaśnione. Pewnie dopiero zmiana polityczna w Polsce, ta zmiana głęboka doprowadzi do tego, że to będzie wyjaśnione, ale pytanie tu trzeba postawić bardzo mocno.
Ktoś kiedyś powiedział, że może pewnego dnia Putin wyciągnąć asa z rękawa i dopiero się zacznie w Polsce.
Może dlatego taki ostry język Donalda Tuska wobec Rosji właśnie dziś, bo kiedy ten as z rękawa zostanie wyciągnięty, to może...
Nie ma na to dowodu na razie.
Ta sprawa poza naszą powinnością moralną, ludzką i polityczną musi być wyjaśniona dla przyszłości Polski, bo ta tragedia musi być wyświetlona bardzo dokładnie. Naród polski musi wiedzieć, kto czego nie dopełnił, czy co zrobił, że nasza 96-osobowa elita musiała zmienić. To pytanie kierujemy zarówno w stronę Rosji, jak i w stronę rządzących w Polsce.
Co zrobił, czego zaniechał? Panowie, nie obawiacie się, że znów może być tak, że tak jak było w wyborach w 2011 roku. No, wydawało się, że już drugi raz ta koalicja nie powstanie, nie będzie rządziła Polską, a jednak społeczeństwo nie dało się jakoś przekonać. Gdzie tkwi problem?
A tym razem jednak...
Czy w zagłuszaniu, czy w tej, że większość mediów jest za, prawda?
Tym razem chyba jest inna sytuacja mimo wszystko, mimo że i te media, i te wszystkie środowiska próbują dalej jeszcze bronić rząd, ale już coraz mniejszą siłą, bo już się tego rządu bronić nie da. To jednak to przebudzenie znacznej części opinii publicznej ma jednak miejsce. Nie wszystko pokazują sondaże, chociaż też trochę pokazują sondaże, ale powtarzam, nie wszystko, bo one też są, podlegają pewnej manipulacji niestety. Natomiast trzeci raz Platforma Obywatelska nie wygra w Polsce. Zbyt dużo zła wyrządziła Polsce i Polakom. Ludzie to widzą już i mainstreamowe media nie są w stanie już tego obrazu odwrócić.
A też podobnie się mówiło, panie
pośle. Choć będą usiłować.
Pan jest to dziennikarzem, prawda, był...
Tak, ale trzeba mieć pewnego nosa politycznego i mam wrażenie, my go mamy, bo odbywamy jako środowisko polityczne najwięcej spotkań w kraju, takich w gminach, powiatach, rozmawiamy z ludźmi i ewidentnie czuję się dwie rzeczy teraz, że jest oczekiwanie na zmianę polityki wewnętrznej i zewnętrznej. I ludziom trzeba spokojnie tłumaczyć, że ta zmiana jest możliwa tylko wówczas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, bo każda inna partia, nie tylko Platforma Obywatelska, będzie kontynuować to, co jest teraz. I jest jeszcze coś dodatkowego. I to jest związane zarówno z konsekwencjami katastrofy smoleńskiej, jak i z tymi wydarzeniami, które dzisiaj obserwujemy na wschodzie. Mianowicie takie wzmożenie patriotyczne. Również w młodym pokoleniu Polaków. To widzimy i w związku z tym budujemy na tym też nadzieję, że tym razem będzie inaczej.
Już coraz rzadziej na spotkaniach, które rzeczywiście dużo odbywamy, słychać taki głos w obronie rządu. Ludzie widzą, że bronić się tego rządu nie da, więc na tym budujemy swoją nadzieję, że rzeczywistość jakby dotarła już do świadomości i żadne mainstreamowe media już teraz tego chyba, jeszcze raz to powtórzę,
polityka
nie są w stanie.
Polityka bezpieczeństwa państwa polskiego, powoli kończymy nasz program, czas się wypełnia.
Domyślam się, patrząc na reakcję.
Tak, nasi goście, pan poseł Jarosław Sellin, pan poseł Jarosław Zieliński, troszeczkę może teraz prywatności, gdybym tak zapytał na koniec, bo panowie kandydują, przypomnijmy, to nie jest tajemnicą, prawda, tutaj lista gdańska.
Pomorze.
Miejsce
szóste na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Tutaj jest...
Okręg trzeci, warmińsko-mazurskie i podlaskie, Jarosław Zieliński, miejsce ostatnie, dziesiąte. Nie chcę mówić, czy ostatni będą pierwszymi, czy środkowymi, czy ostatnimi, to nie w tym rzecz. Robimy wszystko, żeby przekazać to, co jest najważniejsze naszym wyborcom, bo te wybory, chociaż są ukierunkowane na zewnątrz, dotyczą jednak wewnętrznych polskich spraw i ich oglądu, ich widzenia, ich interpretacji. No, ale też, zachęcam do udziału w wyborach.
Powiedzmy, bo my też staramy się tutaj być jakoś tak, że nie tylko istnieje jedyna Prawo i Sprawiedliwość, są jeszcze ugrupowania, które podobnie myślą jak wy i mają podobny też tutaj no, zakres, że tak powiem, dobrej woli. Jeśli chodzi o sprawy publiczne, patriotyczne i tak dalej.
Nie? Proszę już oddać mi głos w tym momencie, bo powiem coś ostrego.
Bo macie wspólny mianownik.
Otóż te ugrupowania, gdyby im chodziło o to, żeby naprawdę dokonać zmian w Polsce, to by były z nami. Natomiast osłabienie, nawet drobne osłabienie.
Ale to może już wchodzimy do kuchni politycznej, bo nie wiemy, co się dzieje na zapleczu. Ja nie wiem, na przykład.
Ale warto nie marnować głosu.
Nie marnować głosu, więc ja jeszcze raz zachęcam do udziału w wyborach i głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj może zmienić Polskę.
Ale my też jakoś zachęcamy, ale mówimy też, że jesteśmy zawsze otwarci na to, by patrzeć szeroko na dany problem i patrzymy też na życie polityczne z ostrą taką też oceną poniekąd, bo sprawy są bardzo poważne. Drodzy Państwo, dziękuję za wszystkie telefony z telewizji i z radia. Dziękuję naszym gościom, którzy byli dzisiaj naszymi gośćmi. Pan poseł Jarosław Sellin, pan poseł Jarosław Zieliński.
Dziękuję bardzo.
Polityka bezpieczeństwa państwa polskiego była dzisiaj naszym tematem.
Szczęść
dziękujemy.
Boże.
Szczęść Boże. Do zobaczenia.